Dobry wieczór. Mamy dziś sobotę, 18 października i nie bacząc na to, że dzień jest parzysty, to jest to jednak trzecia sobota października, a więc druga nieparzysta, a więc sobota, w której mamy czas na wieczorynkę naukomanów, czyli inną niż inne audycje popularno-naukową, której możecie słuchać tylko i wyłącznie w akademickim radiu WMFM 95,9 MHz. Serdecznie zapraszam, Sławek Kulesza, przed mikrofonem i to, o czym będzie dzisiejsza audycja, to zdradzę nieco później, natomiast zaczynamy naszą audycję od programu obowiązkowego, czyli garści aktualności. Zacznijmy może od zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, gdzie w zeszłym tygodniu, w dniach od 3 do 10 października obchodzono Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Podjęto różne inicjatywy, różne akcje mające na celu zwiększyć świadomość tej istnienia takiego zjawiska jak przemoc rówieśnicza. Między innymi wręczano wszystkim jabłka jako symbol właśnie takiego przekazywania sobie znaku pokoju, może chyba tak. Poza tym 10 października, w ubiegły piątek, szkołę zaszczyciła swoją obecnością pani Alina Szpilman, wnuczka znakomitego pianisty i muzyka Władysława Szpilmana, którego losy mogliście śledzić w filmie Romana Polańskiego pod tytułem Pianista. Pani Alina Szpilman na co dzień mieszka w Szwajcarii, ale często udziela się bierze udział w różnych inicjatywach edukacyjnych, między innymi odwiedza właśnie szkoły w Polsce. No, w Olsztynie gościła na zaproszenie wspólnoty kulturowej Borussia, a że wspólnota kulturowa Borussia współpracuje z pierwszym liceum ogólnokształcącym, dosyć blisko, więc i pani Alina pojawiła się w szkolnej auli, gdzie miała spotkanie z uczniami, z nauczycielami. Wszyscy byli naprawdę pełni wrażeń po tym spotkaniu. 15 października, we wtorek, w pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie tej akademii pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, dzięki któremu zostali oficjalnie już przyjęci do społeczności szkolnej. No, oprócz tego były oczywiście przemówienia okolicznościowe pana dyrektora Wojciecha Boryszewskiego oraz zaproszonych gości. No, były także nagrody dyrektora dla pracowników szkoły, dla nauczycieli, dla pracowników administracji, dla pracowników obsługi, dla wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że szkoła funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonuje. A że dobrze funkcjonuje, o tym chociażby świadczą wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym szkoła cały czas plasuje się w czołówce szkół województwa. Oprócz tego 15 października dyrektor, pan Wojciech Boryszewski, wziął udział w akademii, w uroczystej akademii, również z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, tyle że ta akademia była pod auspicjami prezydenta miasta Olsztyna, pana Roberta Szewczyka. No i w trakcie tej akademii dyrektor pierwszego LO został uhonorowany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, czego mu bardzo gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów, no i kolejnych nagród. Na naszym uniwersytecie z kolei w tym czasie zapowiada się, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zapowiada się niezwykłe wydarzenie jak co roku w listopadzie. 5 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentują się koła naukowe działające na naszym uniwersytecie, sekcje sportowe, także różne agendy kulturalne, koła zainteresowań. Wszystko to pod hasłem Student Expo. Na czas tej imprezy część wydziałów będzie miała godziny wolne. Będzie można się udać do Biblioteki Uniwersyteckiej. Całe wydarzenie jest organizowane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. No i już teraz zapraszamy nie tylko pierwszoroczniaków, do których głównie jest adresowane to wydarzenie, żeby pokazać i zachęcić do udziału w różnych do aktywności w różnych obszarach działalności naszego uniwersytetu, nie tylko działalności dydaktycznej, nie tylko działalności naukowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko pierwszoroczniaków. Angażujcie się. ku swojemu zadowoleniu, no i chwale, ku chwale naszego uniwersytetu. Z garść dat, jak zawsze, w każdej audycji. 15 października w roku 1608 urodził się Ewangelista Torricelli. Mam nadzieję, że dobrze czytam imię i nazwisko Włoch. Wynalazca barometru rtęciowego. Barometr rtęciowy Torricellego to właściwie do dzisiaj konstrukcja, która nie zmieniła się zbytnio. Generalnie chodzi o to, że cienką rurkę napełnia się rtęcią. Następnie tą rurkę odwraca się, ta rurka jest zaślepiona z jednej strony, z drugiej jest otwarta, no i później odwraca się do góry nogami i wstawia do naczynia z rtęcią. Część rtęci z tej rurki wypływa, ale akurat mniej więcej 760 mm słupa rtęci pozostaje. A wszystko dzięki temu, że powyżej tego słupa rtęci powstaje prawie próżnia, która utrzymuje, czyli ciśnienie atmosferyczne naciskające z zewnątrz na powierzchnię rtęci równoważy ciśnienie hydrostatyczne wytwarzane przez ten słupek rtęci. No i tak w ten sposób, ponieważ wysokość tego słupa rtęci jest wprost proporcjonalna do wysokości, do ciśnienia atmosferycznego, jest to bardzo proste, jednocześnie bardzo precyzyjny przyrząd do pomiaru ciśnienia. Od nazwiska Torricellego pochodzi też jednostka ciśnienia, jeden tor. Jeden tor jest równy jednej atmosferze. No i to jest około 760 mm słupa rtęci, czyli w warunkach normalnych około 1013 hektopaskali, a więc 101 300 paskali, jeżeli już mówimy o jednostkach legalnych w układzie SI. Tego samego dnia, ale w roku 1829 urodził się Asaph Hall, astronom, odkrywca księżyców Marsa. Te dwa księżyce odkryte przez niego i nazwane także przez niego to Deimos i Phobos, czyli strach i trwoga, a wszystko to w połączeniu z mitologią starożytną, ponieważ Deimos i Phobos byli synami boga wojny Aresa, no a Ares to Mars. No i w związku z tym, skoro Mars ma dwóch księżyców, ma dwa księżyce, no to tak samo Bóg wojny Ares miał dwóch synów, którzy podążali za jego rydwanem w czasie wszelkich bitew i swoją obecnością budzili trwogę u wrogów. 18 października w roku 1902 urodził się Pascual Jordan, naukowiec, fizyk, który nie został co prawda nagrodzony nigdy Nagrodą Nobla, natomiast wniósł znaczący wkład do mechaniki kwantowej, wprowadzając tak zwaną macierzową formę mechaniki kwantowej, czy macierzową formułę mechaniki kwantowej, ale także wniósł wkład do elektrodynamiki kwantowej, czyli tej teorii fizyki fizycznej, która zajmuje się oddziaływaniem między fotonami i elektronami, a także wniósł trochę do kosmologii, między innymi postulując zmienność różnych fundamentalnych stałych fizycznych, takich jak na przykład stała grawitacji, uniwersalna stała grawitacji, postulując ich zmienność w czasie. 19 października w roku 1910 urodził się Subrahmanian Chandrasekhar, noblista, tym razem z roku 1983, a więc długo musiał czekać. W sędziwym wieku, mając 73 lata, został uhonorowany Nagrodą Nobla, a uhonorowano go za teorię ewolucji masywnych gwiazd, gdyż Chandrasekhar był jednym z pierwszych, który sformułował teorię, że to, co się z gwiazdą będzie działo, zależy od tego, jaka jest jej masa początkowa. No i sformułował też między innymi granicę, pewien warunek, który dzisiaj nazywamy granicą Chandrasekhara. Ta granica Chandrasekhara, przepraszam za przekręcanie, ale to jest hinduskie nazwisko, więc trochę trudne do wymówienia. Granica Chandrasekhara mówi, że jeżeli masa gwiazdy jest mniejsza niż mniej więcej 1,4 masy Słońca, to w trakcie swojej ewolucji, kiedy wypalą się już reakcje, wypalą w cudzysłowie, kiedy skończą się reakcje fuzji jądrowych we wnętrzach tych gwiazd i wewnętrzne ciśnienie wytwarzane przez ciepło nie jest w stanie zatrzymać kolapsu grawitacyjnego, zapadania się grawitacyjnego, to takie gwiazdy, które mają masę mniejszą niż 1,4 masy Słońca, skończą jako białe karły. Jeżeli ta masa jest większa, no to takie gwiazdy kończą zwykle jako znacznie masywniejsze gwiazdy neutronowe, a jeżeli jeszcze masywniejsza, powyżej pewnej granicy zwanej granicą Wołkoffa, to wówczas kończą jako czarne dziury. Ale granica Chandrasekhara jest granicą determinującą no, maksymalną masę białych karłów. No i to tyle, jeżeli chodzi o aktualności i daty. O czym będzie dzisiejsza audycja? O tym już za chwilę.